No świetnie. Dziękuję bardzo za piękną muzykę. Super. Super. I Jola, zawsze ciebie usłyszeć to jest jak można, przedsionki nieba. Ja Jolę słucham od dzieciństwa. Ja jeszcze jak byłem chłopcem 50 lat temu. To, no przepraszam Jola. Jola śpiewała Dźwięku Adwentu i już pamiętam te pieśni jej. Czasem jak słucham Heritage Singers, to słyszę Jolę, jak śpiewa niektóre te pieśni. Dziękuję, Jola. Piękne pieśni. No nic, zaczynamy nasz drugą prezentację. Łaska powalona, nazwałem ją. Zwalona łaska. Chrześcijaństwo katolickie, a łaska Boża. Pomódlmy się jeszcze raz. Panie Boże, teraz otwieramy karty historii. Dziękujemy Ci, że dałeś nam lekcje z przeszłości, które możemy wykorzystać do dzisiaj. Błogosław nas, dziękujemy za Twoją obecność. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Brat Krysta zadał pytanie, ile tej filozofii greckiej jest w adwentyzmie? Dużo. Dlaczego? Dlatego, no, że my wszyscy pochodzimy z tego systemu, z nurtu greckiej filozofii. My też próbujemy się odsunąć od tego, no, ale nasze myślenie jest w pewnym sensie zaafektowane grecką filozofią. No nie ma nic z tym złego. No, niektóre elementy greckiej filozofii były całkiem dobre. To, że na przykład grecka filozofia odrzuciła politeizm, wiele bogów i zwróciła się w kierunku monoteistycznym, to była dobra rzecz. Tylko, że były problemy pewne i tak dalej. No i w sumie to, że my nazywamy Chrystusa jako logos, to też pochodzi w pewnym sensie z greckiej filozofii, chociaż ma to inne znaczenie i zupełnie inny pogląd. Zbyszek do mnie przyszedł w czasie przerwy, powiedział, że grecka filozofia istniała na 6 wieków przed Chrystusem i to jest prawda, była głęboko zakorzeniona na 6 wieków, w IV, III wieku przed Chrystusem już był Sokrates, Plato, potem Arystotel i oni wpłynęli głęboko na judaizm. I dlatego mamy powstanie tak zwanego helenistycznego judaizmu, który też nie był tym judaizmem oryginalnym, biblijnym. No i który też miał pewien wpływ na chrześcijaństwo. I jak patrzymy na chrześcijaństwo wczesno, to jest to, co uczył Paweł, Jezus, Paweł, Piotr, Jan, to jest zupełnie odwrócenie się do greckiej filozofii. No ale to w końcu wpłynęło z powrotem na chrześcijaństwo i wpłynęło w bardzo wielki sposób na katolicyzm. No i zaraz zobaczymy coś ciekawego, co się będzie działo w katolicyzmie. Ale jak zwykle, jako wykładowca muszę wam zadać pytanie. I pytanie jest, w jaki sposób łaska Boża odnosi się do uświęcenia? No, już trochę dotknęliśmy tego tematu, ale drugie pytanie będzie trudniejsze. No, to jest przygotowanie na to następne pytanie, dobra? Proszę. Nie wstydźcie się, ja lubię jak gwar jest rozmów na ten temat. No dobrze. Drugie pytanie. Jesteście gotowi na drugie pytanie? Co jest celem uświęcenia? I to właśnie w tym drugim pytaniu my jako adwentyści często wracamy do greckiej filozofii. Co jest celem uświęcenia? Chcecie wiedzieć, co jest celem uświęcenia? No to musicie zostać po lunchu. Dobra. Okej. Jeżeli chodzi o teologię katolicką, i to jest też znowu cały semestr na ten temat, także tylko główne punkty możemy, to ale poruszymy tylko kwestię zbawienia. 3 ważne punkty rozwoju w katolicyzmie. Już wiemy jedną rzecz, że katolicyzm został w wielkim stopniu influenced, w wielkim stopniu filozofia grecka miała wpływ na katolicyzm. To już wiemy, ale oprócz tego mamy trzy inne bardzo ważne punkty. Przede wszystkim wywyższenie i oddzielenie przywództwa katolickiego. Ja nie mam czasu, żeby o tym rozmawiać na dzisiaj, ale przywództwo w Kościele, ci, którzy prowadzą Kościół, liderzy, to nie są jacyś ludzie, którzy są wywyższeni na jakiś wyższy stopień, to jest jeden z darów Ducha Świętego. My często robimy to wywyższenie w naszych kościołach, ale to jest dar. Tak jak dar pracy, jak na przykład dzisiaj widziałem Józka w kuchni robi, to jest jego dar, prawda? On mówi, ja zawsze jestem w kuchni, zawsze tutaj robię w kuchni tego. No to jest jego dar, to jest coś, co on ma do podarowania Kościołowi. I inni, każdy ma człowiek dar, inni, którzy mają dar bycia pastorem albo bycia biskupem, jakby to można biblijnie powiedzieć, prawda? Ale ponieważ były te kategorie ludzkie, wyżsi, niżsi i tak dalej, w greckiej filozofii chrześcijaństwo poszło w tym samym kierunku, nastąpiło wywyższenie pastorstwa w Kościele. Bardzo szybko, już w drugim wieku i trzecim, pastorzy stoją na wyższym stopniu duchowym niż inni i oni reprezentują Boga do ludzi. Jest to bardzo ciekawy, to już coś się zaczęło bardzo szybko po tym, jak już apostoł Jan umarł. Ludzie zaczęli iść w niedobrym kierunku. Porozmawiamy o tym za chwileczkę. Następny był sukcesja apostolska. To jest bardzo ciekawy temat, bardzo duży temat, ale wyjaśnię to bardzo prosto. I następny temat, ponowne wprowadzenie kapłaństwa lewickiego do chrześcijaństwa. To były bardzo ważne punkty rozwoju, które zrobiły katolicyzm tym, czym katolicyzm jest dzisiaj. Okay? I sobie tak po prostu pójdziemy przez te trzy punkty powoli, znaczy raczej szybko, bo nie ma dużo czasu. A więc dowiadujemy się z historii Kościoła, że gdy poumierali apostołowie, ci przywódcy, można powiedzieć ci, którzy byli liderami Kościoła chrześcijańskiego, ostatni, co umarł, to był apostoł Jan, gdzieś tak w 95 roku, koło 195, nagle Kościół znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Po pierwsze, nie przyszedł Pan Jezus, jak oczekiwano. I Paweł, i Piotr, i Jakub, i wszyscy nie oczekiwali, że Pan Jezus się pojawi jeszcze w pierwszym wieku. Że On pójdzie, może Jeruzalem zostanie zniszczone, no dobra, ale za chwilę Pan Jezus się pojawi. A tutaj przywódcy poumierali, ci, którzy prowadzili Kościół, a Jezus się nie pojawił. I nagle mamy sytuację, gdzie co robimy? Co robimy? W jakim kierunku pójdziemy? Do tego trzeba dodać, że pierwsze, jak już powiedziałam, to zmarło, jest prześladowanie. Nagle Kościół chrześcijański się rozprasza, jest prześladowany w niesamowity sposób i nikt nie lubi prześladowania. No, co robimy? I brak jedności. To chyba jest najważniejszy punkt. Zaczynają się pojawiać nauki w Kościele chrześcijańskim, które nie są takie, jak powinny. No i co możemy zrobić, żeby tą jedność przywrócić? No i wymyślili sposób, wcześniej chrześcijanie, że najlepiej to by było chyba postawić ludzi na przodzie Kościoła, ludzi, którzy będą prowadzić ten Kościół, powiedzieć, że oni mają specjalne dary od Boga, specjalną mądrość i ta mądrość im pozwoli prowadzić Kościół. I w tym momencie, jak widzicie, społeczność Nowego Testamentu to są ludzie, którzy dzielą się darami duchowymi, nie ma jeden wyższy, drugi niższy, jeden specjalny, drugi mniej specjalny, nie ma grup, nie ma tych klas społecznych, itd. Wszyscy pracują według darów Ducha Świętego, jakie im dał Bóg. Mamy zmianę na Kościół poapostolski, gdzie w każdym kościele, w każdym małym kościele, czy w Antioch, czy w Efezie, czy w Aleksandrii, pojawia się jeden najważniejszy przywódca kościelny, który trzyma to wszystko razem, żeby to się nie rozpadło. I w końcu, jak tak przejdziemy przez wieki dalsze, do IV wieku, spotykamy, że jeden ten najważniejszy z nich wszystkich to stał się ten biskup Rzymu. I wszyscy akceptują, ponieważ to było centrum imperium, wszyscy zaczynają akceptować tego biskupa Rzymu jako najważniejszego w kościele chrześcijańskim. I to jest początek oczywiście papiestwa. No i już na początku II wieku zaczynają się pojawiać w pismach chrześcijańskich takie słowa. Biskup przewodniczy zamiast Boga. Biskup przewodniczy zamiast Boga. Ten biskup jest taki ważny, że przewodniczy zamiast Boga. Biskup ma umysł Chrystusowy. Że albo posłuszeństwo biskupowi jest posłuszeństwem Chrystusowi. Takie rzeczy piszą ludzie, wpływowi chrześcijanie, już na 130, 140, coś koło tego, to znajdujemy we wczesnych pismach. I w tym momencie ludzie, którzy przychodzą do kościoła, biskup, on jest posłany od Boga, pastor, on jest posłany od Boga, on ma specjalny umysł. Jak my jego słuchamy, to będzie jedność. I Kościół idzie w tym kierunku. I w końcu, na koniec, Kościół robi jednego biskupa Rzymu, który staje się najważniejszym człowiekiem, który... I właściwie do dzisiaj, jeżeli chodzi o papieża, to jest jeden z jego tytułów, jest obrońca jedności. Dzięki niemu jest jedność w Kościele, bo on ma absolutną władzę w Kościele katolickim. I teraz od gdzieś tak połowy II wieku tylko biskupi mogą chcić albo udzielać wieczerzy pańskiej. Nikt inny tego nie może robić. Jest to ograniczone do tych... I to jest specjalna przyczyna, dlaczego tylko oni mogą chcić albo udzielać wieczerzy pańskiej. Więc pojawia się hierarchia w Kościele katolickim. Hierarchia pochodzi z dwóch słów greckich, hieros, holy, albo święty, arche oznacza rule, rządzenie. Więc hierarchia to jest rządzenie świętych, a święci oczywiście są biskupi. Więc mamy biskupa pastora, który przewodniczący jest głównym pastorem w kościele, w diecezji. Okay? Tak można by to było przetłumaczyć, regionu pewnego. Prezbiterzy to są pastorzy w normalnych kościołach, pojedynczych kościołach, starsi. I potem są diakoni. I mamy tą hierarchię, która nie istnieje w Piśmie Świętym. Została stworzona gdzieś tak w połowie II wieku. W Piśmie Świętym mamy tylko diakonów i prezbiterów. Biskup to był prezbiter. To był jeden ze starszych zboru. A tutaj mamy już taką hierarchię. Raz, dwa, trzy. Potrójna hierarchia, która istnieje w Kościele katolickim do dzisiaj. I ci ludzie, każdy z nich musi mieć ordynację. Musi być ordynowany albo wyświęcony i każdy z nich ma osobną ordynację. To nie jest jedna ordynacja dla wszystkich, ale to jest każdy ma osobną. Jest osobna ordynacja dla biskupa, jest bardzo specjalna. Do dzisiaj nazywa się w Kościele katolickim Episcopal Consecration, poświęcenie biskupie, jakby to można powiedzieć, episkopalne. Potem są księża w kościołach, którzy są nazwani starszymi, prezbiterzy, albo wikariusze, to jest to samo. Wikariusz, tak nazywa, znacie to im, tą nazwę, wikariusz, prawda? Wikariusz to jest zastępca biskupa. Okay? Biskup jest gdzieś tam w regionie, on ma wikariusza w plebanii i ten wikariusz zastępuje biskupa. I diakoni, którzy stoją, to jest trzecia klasa hierarchii kościelnej, dziękuję. Także od tamtej pory, gdzieś tak od końca II wieku mamy podzielenie. Pierw byli normalni, wszyscy byli członkami Kościoła, wszyscy mieli te funkcje według ich darów duchowych i mamy podzielenie. Jedna grupa jest wywyższona przez rytuał, który nazywał się ordynacją, tak nawiasem mówiąc, bym chciał to kiedyś powiedzieć, ale króciutko. Ordynacja pochodzi z Rzymu, z pogańskiego Rzymu. Ordynacja to była elewacja albo można powiedzieć promocja. Promocja, jak cesarz chciał kogoś promować na wyższe stanowisko, to było słowo ordynacja i chrześcijaństwo to przejęło to słowo. Do dzisiaj używamy słowa ordynacja. I od tamtej pory mamy wywyższenie pastorów, biskupów na wyższe stanowisko, to są święci, chrześcijańscy, a reszta musi ich słuchać. I mamy taki właśnie hierarchię. Kler jest na górze, do dzisiaj jest papieżem na samej górze. Kler jest oddzielony od normalnych ludzi w kościele przez rytuał ordynacji, która wywyższa tego człowieka, daje mu specjalne piętno na duszę. Moglibyśmy o tym też porozmawiać, to może troszkę później. A reszta jest laika, reszta są ludzie laicy, którzy po prostu są w kościele i słuchają tego, co biskup mówi, co ksiądz mówi. Pamiętacie takie historie, jak nieraz w Polsce próbowałem robić studia biblijne z kimś, czy w klasie, w średniej szkole, czy gdzieś tam. Zabieram się, albo odwiedziłem kogoś w domu, jak ja też pracowałem, pukałem od domu do domu często, żeby trochę sobie zarobić. Jak żeśmy to robili, czy na obozach kolporterskich, żeśmy takie rzeczy robili. Siadam z kimś, otwieramy Biblię, zaczynam tłumaczyć nauki biblijne, a ta osoba mi zaraz mówi co. I będziecie wiedzieli, co ta osoba mówi. Ja idę gdzie? Do księdza. Ja idę się zapytać księdza, prawda? To chyba znacie tę historię z Polski. No, dlaczego? Właśnie z tego powodu, bo ksiądz ma wszystkie odpowiedzi. Ja nie muszę wiedzieć. Ja, jak pójdziecie do Kościoła Katolickiego, to Biblii tam nie będzie. W Biblii tam będzie tylko psalterz albo misal. To jest książka, która porządek mszy świętej i tak dalej. Także od tamtej pory mamy taką właśnie sytuację, może do końca II wieku, że mamy hierarchię w Kościele i ci ludzie rządzą Kościołem, ci ludzie mają ostatnie słowo, ci ludzie są najważniejszą częścią Kościoła. Drugi punkt, sukcesja apostolska, drugi punkt rozwoju, który miał, i to też jest wpływ, hierarchia jest to wpływ greckiej filozofii, to też jest wpływ greckiej filozofii. Co to jest sukcesja apostolska? Jest to bardzo ciekawa doktryna, bez której Kościół katolicki by nie mógł istnieć. Jest to niemożliwe, żeby Kościół katolicki istniał. My jako adwentyści często napadamy na papieża, co nie zawsze jest właściwe, dlatego że papież dla katolików jest osobą świętą. Jak odwiedzam swoich znajomych czasem w Polsce, to ten papież jest zdjęcie papieża i potem kwiatki, świece i tak dalej. I poszedł do nich, powiedział, słuchaj, papież to jest, wiesz, objawienie 13 rozdział tego typu, no to ja nigdzie nie zajdę z tym. Ale gdy mogę mieć rozsądną dyskusję na temat sukcesji apostolskiej, no to jest zupełnie inna sprawa. I można powalić katolicyzm przez rozmowę na ten temat. No więc co to jest sukcesja? Sukcesja to oznacza, że każdy biskup jest połączony jak łańcuch przez rytuał ordynacji z biskupami, którzy przyszli przed nim. Czyli na przykład są dwie rodzaje sukcesji w Kościele katolickim. Jest to sukcesja biskupia i sukcesja papieska. Więc papież, jest to uznawane do dzisiaj, był ordynowany przez biskupa jakiegoś tam w Argentynie, ten biskup w Argentynie był ordynowany przez innego biskupa, ten biskup był ordynowany przez innego biskupa i tak do tyłu to idzie kładzenie ląk, przez który, nawiasem mówiąc, podaje się dar, specjalny dar Ducha Świętego w doktrynie katolickiej i tak do tyłu, aż do Piotra. Że Piotr był katolicka teologia uznaje Piotra jako pierwszego biskupa Rzymu i ten Piotr wyświęcił albo ordynował następnych biskupów i tak po kolei, aż doszło do papieża dzisiejszego. I tak jest z wszystkimi biskupami. Każdy biskup ma ten fizyczne połączenie przez kładzenie rąk i nadanie daru Ducha Świętego do pierwszych apostołów. Więc wszyscy biskupi w Kościele katolickim, jest to taka teoria, mają swój początek, tak jak wiecie, jak to się mówi, jak to jest, jak się kupuje... No, linić, jak to jest, no wiecie, papiery, jak kupuje coś ma papiery, nie chcę porównywać do zwierząt, ale tak to jest. Więc patrzycie, jaka generacja tego wszystkiego jest. No i każdy biskup jest poświęcony według nauki katolickiej jako wyświęcony, pierwszy biskupi byli wyświęceni przez apostołów. To jest bardzo piękna teoria, ale tego nie można udowodnić. Nie jest to historycznie udowodnione. Bo dzisiaj katolicy wierzą, że każdy biskup ma moc apostołów w Kościele, że apostołowie mieli autorytet i każdy biskup ma, to jest apostolska sukcesja, że dzisiejsi biskupi służą zamiast apostołów w Kościele, a biskup Rzymu, papież, służy zamiast Piotra. No więc zrozumiecie, jaka sytuacja jest, że przywództwo w Kościele jest przywództwem apostolskim dzisiaj. I to jest właśnie doktryna, jeżeli chodzi o doktrynę sukcesji apostolskiej. Jest to bardzo ważna doktryna i nie można jej udowodnić historycznie, no ale w katolicyzmie w to wierzą. I właśnie na tej podstawie, na te wywyższenia przywództwa w Kościele i doktryny sukcesji apostolskiej, Watykan II to jest drugi Sobór Watykański, który odbył się w latach 1869-70, i właśnie tak coś napisali tam. Kościół Chrystusa nie jest społecznością równych. Nie ma equality, nie ma równych. Gdzie wszyscy wierni mają takie same prawa, jest to społeczność nierównych. No, not equals. Nie tylko dlatego, że wśród wiernych jedni są klerem, a inni laikatem, ale szczególnie dlatego, że w Kościele obecna jest moc, autorytet od Boga, przez którą jednym jest dana ku uświęceniu, nauczaniu i rządzeniu, a innym nie. Co to oznacza? Że w Kościele katolickim ludzie, którzy są na stanowiskach biskupich, mogą rządzić, mogą uświęcać, to jest bardzo ważne, i mogą nauczać. Nikt inny tego nie może robić. Te trzy rzeczy, uświęcenie, nauczania i rządzenie, i każde mógłbym rozwinąć na dość duży temat tutaj, tylko biskupi to mogą robić. I biskupi dają to prawo w pewnym sensie swoim wikariuszom, którzy zastępują ich w regularnych kościołach. Ale najważniejszą rzeczą, która się wydarzyła, to więc pierwsze wywyższenie pastorstwa w kościele przez ordynację, numer dwa to była sukcesja apostolska i numer trzy ponowne wprowadzenie kapłaństwa lewickiego. Tu macie obrazek na tym zdjęciu, który gdzieś wykombinowałem na internecie. Co ten obrazek oznacza? Powiedzcie mi, co tu się dzieje? Gdzie to jest? To jest w świątyni której? Jerozolimskiej świątyni. Co tam się dzieje? Zasłona się rozrywa, prawda? Co to oznaczało? Koniec czego? Koniec systemu. Jakiego systemu? Japońskiego? Nie. Kapłańskiego. Nie japońskiego, kapłańskiego. Przepraszam, przysłyszałem się, żartuję. To jest koniec systemu kapłańskiego. Ale co to w głębokości oznaczało? Widzicie, tam jest Golgota. Co to oznacza tak naprawdę w głębi? Okay. To oznacza, że my nie mamy patrzeć więcej w kierunku ziemi, ziemskich świątyń. Gdzie my się teraz zwracamy? Gdzie jest świątynia prawdziwa? W niebie. I kto oręduje w tej świątyni? Jezus. Na ziemi tych świątyni nie ma. Okay? I to właśnie uczynił katolicyzm. Katolicyzm zrobił to. Katolicyzm wziął taką grubą nić i taką wielką igłę i zszył tą zasłonę. I dzisiaj w katolicyzmie mamy kapłanów, mamy ofiary, prawda? I mamy te wszystkie, po prostu co się stało tutaj, to stało się to, że każdy kościół katolicki stał się świątynią na ziemi z własnym kapłanem i z własną ofiarą. I to jest totalna negacja nauki o świątyni w niebie. Jest to po prostu zamazana świątynia w niebie, bo po co? Jaki sens mieć świątynię w niebie, jak my mamy świątynię na ziemi z własnym kapłanem, który reprezentuje Chrystusa? Ale co ciekawego, okay? Co ciekawego po tym tempie, w tym temacie, że następuje, w związku z tym następuje zastąpienie zwierzchnictwa Chrystusa, albo headship Chrystusa w kościele. Teraz Chrystus jest oczywiście, gdzieś on tam poszedł do nieba, gdzieś on tam jest, tak naprawdę to gdzieś w niebie jest, coś tam robi, tak naprawdę to nie wiemy, ale on zrobił głową kościoła ludzi, a on już jest tam jakoś tak, patrzy z góry i się cieszy, że ktoś go zastępuje na ziemi. Więc jak to działa? Tu jest cytat, ja to będę musiał przetłumaczyć dla was, to jest cytat z paragrafu 1548 z katolickiego katechizmu. Jest to niesamowicie ważny cytat, dlatego zrobiłem zdjęcie tego. Więc to jest tak. W służbie kościelnej ordynowanego pastora jest Chrystus osobiście obecny w kościele, jako głowa swojego kościoła, jako pasterz swojej trzody, jako kapłan ofiary, teacher of truth, nauczyciel prawdy. To jest właśnie to, co Kościół myśli i mówi, co Kościół uczy, przez to, gdy mówi, że przez rytuał ordynacji, Sacraments of Holy Orders, to jest ordynacja, priest, czy kapłan działa in persona Christi Capitis. Co to oznacza? To oznacza w osobie Chrystusa głowy. Capitis to jest głowa, okay? I Chrystus działa w osobie głowy Chrystusa. To jest bardzo ważne słowo, in persona Christi Capitis, że zamiast Chrystusa, okay? Kapłan jest, biskup jest zamiast Chrystusa, in persona Christi Capitis, to jest to, co oznacza. Dalej, to jest ten sam kapłan, Jezus Chrystus, którego uświęcona osoba, którego uświęconą osobę pastor naprawdę reprezentuje, truly, widzicie to słowo truly, prawdziwie reprezentuje. Że to nie jest takie tylko udawane, okej, ty jesteś moim reprezentantem. Nie. Biskup, ksiądz jest naprawdę reprezentuje Chrystusa. Sobie zdajecie sprawę, co to znaczy? kiedy biskup praktycznie jest Chrystusem, reprezentuje Chrystusa na tej ziemi. I to właśnie to słowo truly oznacza. To jest ordynacja powoduje zmianę wewnętrzną w pastorze, w kapłanie. Jest to zmiana duszy, która powoduje to, że on w tym momencie staje się reprezentantem Chrystusa, ale nie tylko tak jak power of eternity, że tego, on naprawdę jest reprezentantem. Więc możemy patrzeć na biskupa, na papieża, dlatego się całuje ręce papieża, dlatego się kłania przed papieżem, no bo on jest głową Kościoła zamiast Chrystusa. Okay? Teraz minister albo pastor, bo w Kościele Katolickim też używa się słowa pastor, przez przyczynę, dzięki ordynacji, poświęceniu sacerdotal consecration, nie w góry, to jest ordynacja, którą on otrzymał, on jest truly, znowu słowo truly, tak zrobiony, jak tak ukształtowany, jak najwyższy kapłan Jezus i ma autorytet, aby działać na tej ziemi w miejscu Chrystusa, w miejscu samego Chrystusa. Pomyślcie o tym. Ja tego nie wymyśliłem. To jest w katechizmie katolickim. Do dzisiaj, jak sobie popatrzycie na internecie, możecie znaleźć nawet więcej tam. Paragraf 1548. Więc macie taką sytuację i co ciekawego, okay, co ciekawego, Sobór w Laodycei, ponieważ zostało wprowadzone kapłaństwo lewickie, to zanim jeszcze powiem, zanim tam dojdziemy do tego. Okazało się, że w Kościele katolickim tylko mężczyźni mogą być pastorami. Bo jeżeli, ja tu nie mam żadnej agenty, ja tylko opowiadam historię Kościoła, dobrze? Jeżeli pastor reprezentuje cieleśnie Chrystusa, no to kim był Chrystus? Chrystus był mężczyzną. Okay? Jaką reprezentację w Piśmie Świętym ma Kościół, jeżeli chodzi o kobietę? Chrystus jest mężczyzną. Jeżeli papież i biskupi reprezentują prawdziwie Chrystusa, to muszą być mężczyznami. Muszą być mężczyznami, bo nie możesz mieć kobietę w kościele pastora. No to jak to by wyglądało? Kobieta, kobieta. No, to metaforycznie to w ogóle nie pasuje. Więc dlatego Kościół nazywa to, katolicy nazywa to tak zwanym ikonicznym argumentem, że pastor musi przypominać osobę Chrystusa fizycznie. Także to pochodzi z tego. I dlatego w Kościele katolickim, w tym, pójdźmy dalej, okay, truly, Sobór w Laodycei. My z reguły znamy Sobór w Laodycei w 364 roku, jeżeli studiujecie historię z innego powodu. Ale bardzo ciekawie jest napisane w kanonie 64-11, kobiety nie mogą podchodzić do ołtarza, kobiety nie mogą dostąpić ordynacji w kościele i jest to już zorganizowane w 364 roku. Dlaczego? No dlatego, że nie mogą. Bo jeżeli Kościół, jeżeli Chrystus, pastor reprezentuje Chrystusa fizycznie i cieleśnie i umysłowo, no to przecież wiadomo, kobieta nie może być pastorem. Ale my to często cytujemy w naszych adwentowych środkach, bo w tym samym soborze, na tym samym soborze zadecydowano, chrześcijanie nie mogą judaizować odpoczywając w szabat, ale winni pracować w ten dzień, honorując raczej dzień pański i jeśli to możliwe, winni odpoczywać jak chrześcijanie. Jeśli znajdzie się ktoś, kto judaizuje, niech będzie wyklęty od Chrystusa. I my to lubimy sobie często powiedzieć w naszych studiach biblijnych, że Kościół zmienił sobotę na niedzielę. Ale jeżeli chodzi o zbawienie, jeżeli chodzi o w jaki sposób jest organizacja zbawienia w Kościele katolickim, jest to bardzo ważne, że tylko mężczyźni, nie kobiety mogą być pastorami, ponieważ jest reprezentacja, która jest, jeżeli chodzi o ciało Chrystusa. No więc w tym czasie doszło już w III wieku, doszło do tego, że ponieważ mamy kapłana, mamy ofiarę, okay, to jest teraz bardzo ważne, mamy kapłana, mamy ofiarę. Ofiara to jest oczywiście to, co Jezus zrobił na krzyżu, ale to nie było raz i na zawsze zrobione, to jest zrobione, to może się powtórzyć. I w Kościele katolickim każda msza jest powtórzeniem ofiary Chrystusa, którą dokonuje kapłan. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że w czasie poświęcenia, gdy jest poświęcenie chleba i wina, ten chleb i wino stają się prawdziwym ciałem Chrystusa. Prawdziwym ciałem Chrystusa. To może zrobić tylko ordynowany pastor, nikt inny. Okay? Jeżeli on się pomodli, to nagle w kościele macie prawdziwe ciało i prawdziwą krew Chrystusa. I wtedy ludzie przychodzą i piją prawdziwą krew, To oczywiście to jest wino i chleb, ale pod postacią tego wina. I to jest grecka filozofia to zrobiła. Okay, to pochodzi od Arystotela, który to właśnie wymyślił, jak to zrobić. I potem Kościół katolicki to przejął. Że pod postacią wina i pod postacią chleba znajduje się prawdziwa postać Chrystusa. I kiedy ludzie przychodzą do Kościoła, biorą prawdziwe ciało Chrystusa, dla nich się dokonuje łaska Boża, gdy przychodzą do Kościoła i biorą mszę świętą. Tym właśnie, to jest sacrifice, okay? To jest ta właśnie ofiara, która się zdarza. Więc mamy tylko w Kościele zdarza się ofiara i dlatego na przykład jak czasem pójdziecie do Kościoła katolickiego, to zauważycie, że ludzie jak przechodzą przez scenę, wyobraźcie, tu jest ołtarz, przechodzą, idą, robi się w ten sposób, kłaniają się, przeżegnają się, idą dalej. Dlaczego? Dlatego, że tam z tyłu gdzieś jest jakaś szafka, w której znajduje się ciało i chleb Chrystusa. I to ciało, słucham? Tabernakul się to nazywa, tak. I tam właśnie jest Boże ciało, się tam znajduje i dlatego katolicy wenerują Boże ciało. I to ciało zawsze jest w tym kościele. Jest czerwona lampka w kościele, która oznacza, że ciało Boże jest w tym kościele i krew Boża. I to jest prawdziwa krew Boża, prawdziwe ciało. Nie wiem, dlatego to trzeba się do tego wenerować. Tylko raz w roku w Polsce, pamiętam, było Boże ciało. Prawda? I co się działo wtedy? Pamiętacie to? Było wynoszenie tego raz na rok z kościoła, wtedy lampka gasła i wynosiło się, nosiło Boże ciało. Ja pamiętam, jak miałem 5-6 lat, na Boże ciało się chodziło, znaczy tata mi pokazywał, jak to wygląda. Myśmy w to nigdy nie wierzyli oczywiście, ale dlatego to się brało, to i się nosiło wokoło jakiejś dzielnicy czy czegoś, żeby oznaczyć, że to jest ta parafia, dokładnie nie wiem. Ale powstało to stwierdzenie. Ponieważ mamy własnego kapłana, ponieważ mamy ofiarę i tylko ordynowany pastor może to zrobić, nie ma zbawienia poza Kościołem. Nie ma zbawienia poza Kościołem. Aby być zbawionym, musicie być w Kościele i brać udział w Wieczerzy Pańskiej chociaż raz na rok, katechizm mówi. Chociaż raz na rok. Bez Kościoła, bez kapłana w Kościele nie ma łaski, nie ma przebaczenia i nie ma zbawienia. Czyli po prostu albo jesteście katolikami, albo nie jesteście katolikami i nie ma zbawienia. Jedyny prawdziwy Kościół na ziemi. To znaczy się, po Soborze Watykańskim II, który odbył się w latach 60. zeszłego wieku, to już teraz troszkę jest ulga. Pamiętam, Roman, jak raz żeśmy śpiewali na kulu jako dźwięk Adwentu. Może jeszcze nie śpiewałem wtedy, ale moi rodzice byli zaangażowani. Pamiętam, jak się bałem. Bałem się katolików, bałem się, że jak dźwięk Adwentu zaśpiewa i my tam jesteśmy, to będą rzucać nas jajkami. A pamiętasz, jak zostaliśmy przyjęci? Pamiętasz, Jola? Pamiętam jedną ciekawą rzecz. Zakonnice przyniosły pączki, żeby nas poczęstować po tym wszystkim. My wszyscy tak stoimy i nie wiemy, co z tymi pączkami zrobić. Ale co pamiętam, no nie powiem wam, co się stało z tymi pączkami, ale pamiętam, jak baliśmy się wszyscy, jak oni nas przyjmą. To był festiwal Hosanna, czy jak to się nazywało na kulu? Sakrosong. Słuchajcie, to było coś niesamowitego. Myśmy zostali przyjęci jak bracia odłączeni, którzy wracają do rodziny i tak dalej. Pamięta to, Roman. Co się stało? Był Sobór Watykański. KUL to był Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie wszyscy byli oświeceni tym, co się stało w latach 60. na Soborze Watykańskim, że nagle Kościół się otworzył na tych innych ludzi, innowierców. Już nie byliśmy tymi heretykami, ale staliśmy się braćmi odłączonymi. Dla mnie to było wszystko niepojęte, teraz rozumiem. Okay? No więc, ale ogólnie mówiąc, poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia. No to dobrze, wracamy teraz do tego, ale się rozgadałem, ale muszę skończyć. Mamy czas, głodni nie jesteście, prawda? Dobra, trzymam was jakoś tak, jesteście obudzeni? Tak? Dobra. Okej, okay. Mogę ciągnąć? Mogę. Okej. Okay. Co Kościół naucza, jeżeli chodzi o naturę ludzką? Okay? Bo do tego wracamy, pamiętacie, co się stało, jeżeli chodzi o grecką filozofię? Otóż, ciekawa rzecz. Upadek człowieka w ogrodzie Eden nie zniszczył go całkowicie, ale tylko go osłabił. I tylko spowodował Boże potępienie. To znaczy, że każdy człowiek, który rodzi się na ziemię, jest potępiony przez Boga, ale żeby to potępienie zmyć, żeby ten człowiek nie umarł, jakby nie poszedł do piekła albo do czegoś innego, to musi coś się stać. Zaraz o tym porozmawiamy. Upadek człowieka nie zniszczył jego natury moralnej, on ją osłabił. To jest wpływ greckiej filozofii. I potrzebna nam pomoc Boża, to jest, aby usunąć potępienie i udzielenie mocy do posłuszeństwa. Jeżeli nie mamy tego, to nie będziemy w stanie być posłusznym, potrzeba tej mocy. Jak nam Bóg pomaga? Jak Bóg pomaga przeciętnemu katolikowi? To jest bardzo ważne, okay? Bo to dotyczy się teologii zbawienia. Jak Bóg pomaga przeciętnemu katolikowi, aby on był zbawiony? No więc Bóg robi to, zaszczepia w nas lub w naszych rodzicach pragnienie chrztu. Okay? Jeżeli dziecko się urodzi, to rodzice katolicy chcą to dziecko ochrzcić jak najszybciej. Ono musi być jak najszybciej. Dlaczego? Dlatego, że Kościół katolicki, idąc za grecką filozofią, za Arystotelem, uznał taką naukę. Gdy Adam zgrzeszył z Ewą przed drzewem, gdy zgrzeszyli, to zgrzeszyła cała ludzkość. Bo myśmy byli, nasienie nasze było, myśmy się potem rozrośli z tego wszystkiego, ale myśmy wszyscy, wy i ja, wszyscy byliśmy z Adamem przed tym drzewem iśmy wszyscy zgrzeszyli i jesteśmy wszyscy potępieni. Więc jeżeli my się rodzimy potępieni, to znaczy, że trzeba to potępienie zmyć, bo by nikt nie żył. Co zmywa potępienie? Chrzest. Dzięki chrztowi można żyć. I dlatego jest to bardzo ważne pragnienie wśród katolików. Musimy ochrzcić dzieci jak najszybciej. Gdy pracowałem na Andrews University, to miałem znajomego, który był Polakiem. Nazywał się, no, nieważne jak się nazywał, ale był Polakiem trzeciego pokolenia, nie mówił po polsku. Ożenił się z dziewczyną, która była katoliczką, która stała się adwentystką. Okay? Żeby się ożenić, wyjść za niego, ona stała się adwentystką, no i była wierzącą adwentystką. I któregoś dnia, a jej rodzice byli wierzącymi katolikami, takimi solidnymi wierzącymi katolikami. No i oni nie mogli tego przeżyć, że dzieci nie były ochrzczone w kościele katolickim. No nie mogli tego za żadne skarby przeżyć. No i pewnego razu, jak dzieci miały może 2 i 6 miesięcy czy coś takiego, dziadkowie przyszli do rodziców i mówią, słuchajcie, my chcemy wam pomóc. Kupimy wam wyjazd do jakiegoś hotelu gdzieś tam. My jesteśmy dziadkami, lubimy z dziećmi być. Wam bardzo chętnie wam pomożemy zaopiekować się dziećmi. No i oczywiście mój kolega James, jego żona, no fajnie, no, przyjadą dziadkowie, zaopiekują się dziećmi, super. Czego oni nie wiedzieli? To już zgadujecie, co się stało. Czego oni nie wiedzieli, że dziadkowie wzięli dzieci do kościoła i ochrzcili dzieci w kościele katolickim. Dlaczego? No bo mieli to właśnie, wierzyli, że muszą te dzieci być ochrzczone, inaczej dzieci będą potępione. Okay? Więc chrzest. Co chrzest robi w kościele katolickim? Bardzo związany ze zbawieniem. Przede wszystkim oczyszcza z winy Adama. Każdy z nas się rodzi z winą Adama i to jest to potępienie, dlatego chrzest jest bardzo potrzebny, a potem następuje bierzmowanie jakiś czas później, kiedy ludzie przyjmują tą pierwszą komunię. Pamiętacie to z Polski, te piękne stroje dzieci, chłopców i tak dalej, bo to jest potwierdzenie chrztu. Okay? Oczyszczenie winy. Tu jest bardzo ciekawa rzecz. Następuje wlew specjalnej łaski do duszy człowieka. Jest to coś takiego, jakby zapieczętować. Nie? Dawniej pieczątki używaliśmy w Polsce. No dzisiaj też czasami idziesz do jakiegoś urzędu i ktoś bum, pieczątkę daje. Czy to można wymazać? No nie, to jest pieczątka, która jest na stałe, prawda? To taki coś robi chrzest na duszy człowieka. Raz ochrzczony w kościele katolickim, zawsze ochrzczony w kościele katolickim. Tego się nie da zmyć. Są tutaj ochrzczeni w kościele katolickim ludzie? No to mamy jezuitów tutaj. Dobra. No, żartuję. Dobra, tak się mówi, że mamy w naszym kościele. Nie, żartuję. Ale jak jesteście katolikami, to wasze imię ciągle istnieje na listach katolickich, nie może być zmyte. To był taki przypadek niedawno we Francji, kiedy jeden ateista w wieku może 60-70 lat postanowił zmyć swój grzech i wziął Kościół katolicki do sądu, aby ten grzech został zmyty, a Kościół katolicki, no my nie możemy, no jak, no według naszej teologii, no nie da się zmyć tego, no nie mogli, nie mógł zmyć, ja raz ochrzczony, zawsze ochrzczony, tak samo z ordynacją, raz ordynowany, zawsze ordynowany. Okay? To są trzy takie sakramenty. Jest siedem sakramentów katolickich, trzy z nich mają tę specjalną pieczęć na duszę człowieka. Wlew specjalnej łaski do duszy. Dlaczego? Bo coś ciekawego się stanie. Coś ciekawego się stanie. Jest stała zmiana w ludzkiej naturze. I to, co teraz będziemy rozmawiać, to jest bardzo ważne. Dlatego patrzę, co tu mam napisane, bo nie chcę zgubić tego. Poprzez chrzest, ta specjalna łaska, posłuchajcie uważnie, ta specjalna łaska Boża zostaje wlana do ludzkiej natury. Człowiek był zły, a kiedy pamiętacie o tym, pamiętacie, żeśmy gadali, rozmawiali na ten temat, że Biblia przedstawia nas jako zniszczoną naturę ludzką. A tutaj rodzisz się zniszczony, ale poprzez chrzest zmienia ci się coś w duszy, stajesz się dobry. Jest zmiana duszy ludzkiej. Zostaje jakaś wlana, specjalna łaska Boża, to się po łacinie nazywa habitus, wlane do duszy ludzkiej, że przez to następuje zmiana w ludzkiej duszy. Przed chrztem nie mogłeś nic dobrego zrobić, ale po chrzcie możesz robić dobre rzeczy. Możesz robić dobre rzeczy. Człowiek staje się sprawiedliwy. Jest to osobista sprawiedliwość, się to nazywa, wewnętrzna sprawiedliwość w doktrynie katolickiej. Człowiek się staje sprawiedliwy. Okay? To jest taka zmiana z niesprawiedliwości przed chrztem do sprawiedliwości. Więc dobre uczynki są rzeczywiście dobre. Jak to, na czym to polega? Wyobraźcie sobie sytuację taką, że pracuję na Andrews University, i dostaję telefon od dywizji australijskiej. Dariusz, chcemy, abyś był field secretary, bo to jest moja podstawowa funkcja, sekretarz polowy, i jako ministerial, jako od spraw kaznodziejskich. Chcemy, abyś pracował dla nas. Słuchajcie uważnie, to jest przypowieść, okay? To nie jest prawda, tak się nie stało. Zaprosili mnie o to, okay, żebym to robił, ale co się dalej stało, to się nie stało. Powiedzieli tak, to jest przypowieść. Chcemy, żebyś pracował dla nas. Jesteś profesorem na Andrews, potrafisz, wiesz to, umiesz to, masz te dary, ale jak przyjdziesz do Australii, to będziesz to robił za darmo. Nie będziemy ci płacić za to. Co by na to? Jakby taka oferta przyszła? No co ja bym sobie pomyślał? Chyba żartujesz, prawda? No, ja myślę, no dobrze, okej. Okay. Mam dom, który spłacam, mam pracę, mam na lekarza, na samochód, na benzynę, na to i tamto, wam to. Przyjadę do Australii, nie będą mi płacić, jak ja będę żył. Ja mam pewne coś do zaoferowania, skills, jak powiedzieć skills, do zaoferowania. Pewne umiejętności, dziękuję bardzo, pewne umiejętności, za które chcę dostać pieniądze, prawda? Każdy z nas to wie. Jesteście stolarzem albo kierowcą, to są wasze umiejętności, chcecie dostać za to pieniądze, bo to są wasze umiejętności, prawda? Mało ludzi pracuje bez pieniędzy, więc oferują mi pracę i mówią, za darmo przyjedź, będziesz pracował za darmo. No ja sobie myślę, do widzenia, wy sobie to marzycie o tym, że ja przyjadę do Australii. Na szczęście tak się nie stało. Zaoferowano mi całkiem pensję pastorską, co jest całkiem okej. Okay. Można żyć. Ale o co chodzi? Ponieważ ja mam pewne skills, jak to było jeszcze raz, umiejętności. Te umiejętności są dobre. Jeżeli Kościół by mi nie zapłacił za te umiejętności, to jak się to nazywa? Wyzysk. To jest eksploitacja. Jest to wyzysk. Czy jest to sprawiedliwe, czy jest to niesprawiedliwe? No jest to niesprawiedliwe. I o to tu właśnie chodzi. Jeżeli ja jestem, moja natura jest zmieniona, jeżeli ja mogę zrobić coś dobrego, jest to prawdziwie dobre, to byłoby to niesprawiedliwe, gdyby Pan Bóg nas za to nie wynagrodził. Jest to niesprawiedliwe. I to jest właśnie ta cała zasługa merit po angielsku w kościele katolickim, ponieważ moja natura teraz jest okej, w porządku, pod wpływem greckiej filozofii, ja mogę sobie zarobić na zbawienie. Więc usprawiedliwienie w tym momencie jest pomieszane z uświęceniem. Jeżeli ja coraz bardziej jestem posłuszny i coraz bardziej posłuszny, to tym bardziej sobie zarabiam na zbawienie. W kościele katolickim zarabiamy sobie na zbawienie przez posłuszeństwo. Okay? Ja wierzę, że Kościół ma prawdziwe nauki, ale uświęcenie to jest posłuszeństwo, ja sobie zarabiam posłuszeństwem. Innymi słowy, usprawiedliwienie może wzrastać. Im więcej jestem posłuszny, tym bardziej jestem sprawiedliwy. I w końcu dojdę do pewnego punktu, kiedy Pan Bóg powie, świetnie, osiągnąłeś punkt zbawienia, bum, Ci ludzie nazywają się święci w Kościele katolickim, bo oni już osiągnęli ten punkt, mają więcej i teraz może się do nich modlić, żeby ich zasługi zostały dane mi, gdy ja nie mam wystarczająco. Naprawdę znacie te nauki, ja nie muszę was tego uczyć, wyrośliśmy w tym Polsce przecież, prawda? Więc usprawiedliwienie może wzrastać. Co dalej? Więc jest to totalne zaprzeczenie tego, co mówi Izajasz 64, że nawet nasze najlepsze uczynki są jak splugawiona szmata. Nasze najlepsze uczynki jak splugawiona szmata. W Kościele katolickim nie. Przed chrztem tak, ale po chrzcie, po chrzcie to możecie sobie zarabiać. Posłuszeństwem zarabiacie na zbawienie. No, Sobór Trydencki to był sobór, który przeciwstawił się reformacji, dlatego mamy datę w XVI wieku, jest pomylona data, pomylona to jest 1545, to 1543, nie 1643. Więc Luther przyszedł na scenę w 517, a Sobór Trydencki zakończył się w 1543 i ustawili takie coś. Poprzez chrzest wierzący rozpoczynają nowe życie i zachowują przykazania Boże. No to jest katolicka teologia. Prosto z Soboru Trydenckiego. Tak jest dokładnie napisane, jest dokładne tłumaczenie tego. Albo jednak nikt, jak byłby bardzo usprawiedliwiony, nie powinien uważać siebie wolnym od zachowywania 10 przykazań. Nikt nie powinien używać tego pochopnego stwierdzenia, że przestrzeganie przykazań Bożych nie jest możliwe dla tego, kto jest usprawiedliwiony. No, przeczytaj sobie to jeszcze raz. Jak to brzmi? Jak w Kościele katolickim następuje chrzest, no to zachowanie przykazań jest obowiązkiem. Bo inaczej nie pójdziecie do nieba. Musicie zachowywać przykazania. No więc to jest prosto z trydenckiego tego. A co się potem dzieje, jak życie idzie dalej? Jest śmierć i dzień sonny. Dzień sonny dzieje się w momencie śmierci w Kościele katolickim. I wtedy Pan Bóg bierze szalę i patrzy, kto zrobił więcej dobrych uczynków, kto był bardziej posłuszny, kto zachował przykazania jeszcze lepiej niż dawniej. I Pan Bóg decyduje, co On zrobi z takim człowiekiem. Ile miał tych dobrych uczynków. I Pan Bóg decyduje, co z takim człowiekiem później zrobić. Miał wystarczająco dobrych uczynków? Do nieba. Nie miał wystarczająco dobrych uczynków? No to masz szansę w czyśćcu. Tak, kiedy twoja dusza może być oczyszczona. No i bardzo mało katolików, którzy są chrzczeni i chociaż raz brali mszę świętą, pójdą do piekła. No więc kończymy. Katolickie zrozumienie łaski to już końcówka i będziemy... A, udało się czasowo całkiem. O nie, może nie jestem trochę spóźniony. No nie ma znaczenia. Kościół jest jak ten lejek, okay, który trzyma łaskę Bożą. Biskupi i księża trzymają łaskę Bożą w swoich rękach i oni wydzielają. Jak czytacie Wielki Bój, Ellen White, to jest dokładnie opisane przed Lutrem, co się działo. Kościół katolicki trzyma łaskę. Łaska Boża wlewana jest do kościoła, do tego lejka, który i się tam zbiera i księża i biskupi dają tą łaskę Bożą ludziom, ochrzczonym ludziom. Tylko ochrzczeni mogą otrzymać tą łaskę i Kościół jest właśnie takim czymś. Przyszedł Luter na to, popatrzał na to i powiedział, absolutnie nie, absolutnie nie, 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 tak nie może być. I Luter zupełnie coś innego zaproponował i to będzie moje kazanie. Okay? Więc Biblia, podsumowanie. Jesteśmy zepsuci, nie możemy zbawić się sami. Bóg jest jedynym zbawcą. Zbawienie jest tylko przez wiarę w Chrystusa i to, czego On dla nas dokonał. Biblia. Pojawia się filozofia grecka. I zaczynają teologowie chrześcijańscy interpretować Pismo Święte z perspektywy, z pryzmatu teologii greckiej i niszczą chrześcijaństwo do dzisiaj. Okay? Chrześcijaństwo poapostolskie uczy tak. No nie jest z nami tak źle. Po chrzcie możemy zachowywać przykazania. Należymy do właściwego kościoła, jedynego prawdziwego kościoła na świecie, nie ma innego. Przez chrzest, oczywiście, wierzymy we właściwe doktryny, robimy to, co Kościół katolicki naucza, jesteśmy posłuszni przykazaniom, jesteśmy zbawieni. I to jest w sumie katolicka teologia zbawienia. Reformacja była absolutnie konieczna. Pytania. Czy uświęcenie posłuszeństwo jest konieczne do zbawienia? W adwentowej teologii. A jeżeli tak, to jaka jest różnica pomiędzy katolikami a adwentystami w rozumieniu uświęcenia?